A nam brakuje ludzi, którzy powiedzą, nie, to jest prawo, tego nie wolno, tutaj musimy interweniować i tak dalej. Jeżeli tak mało jest takich ludzi, to wszystko pokazuje, jak wielka zmiana, jak wielka reforma moralna musi towarzyszyć koniecznym zmianom prawnym, które też musimy wprowadzać. Jak wielki wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności. Dobrze, że pan zadał osobiste pytanie, bo osobistą odpowiedzialność zawsze trzeba siebie, ale też czasami innych pytać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Dziękuję. Teraz i zawsze.
Jan Urmański, ja dzwonię z Warszawy z takim dwoma sprawami, które myślę, że warto tutaj, żeby zabrzmiały. Jedna jest taka, że nie jesteśmy do końca bezbronni. Miałem przyjemność w obecności pana marszałka podczas Poznańskiego Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego mówić o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci. To jest narzędzie, które zgodnie z traktatem lizbońskim przysługuje nam, mianowicie zwracamy się do instytucji Unii Europejskiej, domagając się szacunku dla rodziny opartej na małżeństwie jednego mężczyzny i jednej kobiety, żeby mogło się odbyć wysłuchanie w Parlamencie Europejskim, żebyśmy mogli stanąć z tym wobec instytucji europejskich i tego się domagać. Do 10 grudnia potrzebujemy zebrać 1 000 000 podpisów obywateli całej Unii Europejskiej, ale poważną część tych podpisów musimy po prostu zebrać w Polsce. Bardzo zachęcam do zapoznania się do informacji na stronie mamatataidzieci.pl. To jest strona polska i jest też strona międzynarodowa. Po prostu można w internecie znaleźć, ale można też pobrać formularze i zbierać podpisy na papierze. I to jest takie narzędzie prawne, które w Polsce trochę jest znane poprzez inicjatywę dotyczącą obrony życia, inicjatywę Jeden z Nas, która kilka lat temu zakończyła się sukcesem i jednak zmieniła klimat dyskusji na temat obrony życia w Europie. Na Zachodzie wiele osób zdumiało się, że jednak są ludzie gotowi bronić życia. I druga rzecz, myślę, że pan marszałek też jeszcze może o tym powiedzieć. Natomiast druga rzecz, która jakoś uderzyła mnie w wypowiedzi jednego z poprzednich słuchaczy dzwoniących, to jest sprawa tego, czy możemy zmienić Unię Europejską. Myślę, że trochę nie doceniamy tego, że nasza siła nie jest w nas samych. Jeśli szukamy odniesień ewangelicznych, to niewiele potrzeba soli, żeby posolić całą potrawę. I niewiele potrzeba zakwasu, żeby całe ciasto nabrało odpowiedniej konsystencji. Więc pamiętajmy, że niezbyt wiele naszej siły daje również z mocą Bożą to, że cały świat się zmienia i zmienić się może również Unia Europejska. Nie jesteśmy bezbronni, nie warto, żebyśmy pozostawali bezczynni. Zachęcam, inicjatywa Mama, Tata i Dzieci to jedna z form, w których każdy ze słuchaczy może się zaangażować osobiście podpisując, jak i również zbierając podpisy. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panu.
Dziękuję za pana głos, za pana pracę i też serdecznie zachęcam do wspierania tej inicjatywy Mama, Tata i Dzieci, dlatego, że to jest konkretny, pozytywny sposób utwierdzania praw rodziny, utwierdzania w świadomości prawnej naszego narodu, narodów Europy, budzenia opinii chrześcijańskiej, pokazywania im, my jesteśmy. Nie ignorujcie nas, nie zgadzamy się na przemilczanie tego prawa fundamentalnego i pokazywanie przede wszystkim, że rewolucja homoseksualna toczy się przy kompletnym ignorowaniu sprzeciwów ludzi, którzy chcą się jej przeciwstawiać we wszystkich krajach Europy. Nie tylko w Polsce, ale nawet w krajach najbardziej zlaicyzowanych. Największy ruch, mówię o ruchu ulicznym, największe wystąpienia społeczne w obronie praw rodziny, Manif Puchtus, miały miejsce we Francji, czyli w kraju, gdzie po prostu sama natura ludzka się buntuje, kiedy już nawet nie przekonania, bo to kraj mocno zlaicyzowany, ale sama natura ludzka się buntuje przeciwko temu. To jest wszystko sposób obrony Polski. To wszystko trzeba robić z myślą o Polsce. Dlatego, że jeżeli będziemy budzić opinię chrześcijańską wszędzie, pokazywać, że ona jest, że domagamy się szacunku dla niej, im będzie ona silniejsza, tym bardziej będzie szanowana Polska i tym mniej Polska będzie atakowana. Tak naprawdę kiedy bronimy praw rodziny, bronimy nie tylko Polski, bronimy ich wszędzie, ale jeżeli one obowiązują wszędzie, to nie można tylko Polski z tego powodu krytykować i atakować. No oczywiście musimy pokazywać no tą kompletną pogardę już nie tylko dla ładu moralnego, ale nawet dla samej demokracji, bo jeżeli w tej chwili zaczynają się na forum europejskim ataki na to, że na społeczną inicjatywę ustawodawczą w Polsce Stop Aborcji, czy inne inicjatywy w obronie życia, to już nawet nie jest atak na instytucje demokratyczne, to jest atak na to, że na obywatelską odpowiedzialność Polaków za sprawiedliwość, za ład moralny, za dobro wspólne w naszej ojczyźnie. To trzeba bardzo, bardzo jasno powiedzieć, bardzo, bardzo zdecydowanie się temu przeciwstawiać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy. Słychać trzaski w słuchawce.
Serdecznie pozdrawiam obecnych w studio.
Tak.
Mówi Henryk z Polski.
Panie Henryku, przepraszam, bo pana słychać, no przede wszystkim trzaski w telefonie. Pan mi, mam nadzieję, wybaczy, może będzie jeszcze jakaś okazja do tego, żeby porozmawiać. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pokolenie Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Toronto dzwoni. Ja jestem tak prawie w wieku pana posła Marka Jurka. Obserwuję też rozwój homoseksualizmu, o którym pan poseł wspomina. Więc według mnie homoseksualizm i coraz większa ilość homoseksualistów i tym samym ich wpływy bierze się z rozpadu rodziny, to znaczy z nieobecności ojca w domu. I na przykład globalizacja według mnie, czy też przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, ono bardzo przyspieszyło ilość takich osób, dlatego że na przykład w Polsce 2 miliony ojców pracuje za granicą, poza domem. I z takich rodzin będzie dużo więcej osób o właśnie takiej błędnej identyfikacji seksualnej. Także to jest jedna rzecz. Globalizacja, przystąpienie, obrót wolnej siły roboczej, to wszystko przyspiesza w bardzo silnym stopniu. Z tego też się bierze coraz mniejszy przyrost naturalny, czy wymieranie już społeczeństw europejskich, dlatego że w domu nie ma ojca. Homoseksualista nie bierze się gdzieś tam z planety, z meteorytu, tylko to są konkretne warunki społeczne uwarunkowane. Wracając też jeszcze, panie pośle, tak krótko i słuchaczy, chciałem skomentować komentarz pana posła o komunizmie. Więc ja myślę, że ten realny komunizm, tak zwany w Polsce w latach 60., 70., 80., on był dużo bardziej sprawiedliwszym systemem niż to, co w tej chwili funkcjonuje i w Polsce, i w innych też krajach postkomunistycznych. Życie społeczne było zdrowsze, dzieci się rodziły. Homoseksualizm był bardzo ograniczony, te grupy miały wpływy ograniczone, nie było tego dużo. Także dużo zależy od punktu siedzenia, jak to się mówi i jak to się na tym opowiada. Ja też chciałem powiedzieć, że po upadku Związku Radzieckiego i systemów państw komunistycznych też nastąpiła tutaj erozja praw pracowniczych i coraz większa biedota. Teraz tutaj w Kanadzie mieliśmy, w Toronto była walka, zapowiadał się strajk na poczcie też i chcieli pocztowcom, listonoszom, ja akurat jestem pracownikiem poczty w kanadyjskiej, chcieli nam ukraść emerytury. I ja tylko się zastanawiałem, kto za tym stoi, żeby ukraść te emerytury listonoszom, i poczta jest państwowa. I okazuje się, że te zmiany chciał jakby wprowadzić za pomocą rządu sektor prywatny, właściciele, bogaci właściciele, najbogatsi ludzie. Oni próbowali okraść listonoszy po to, żeby te same prawa później wprowadzić już w swoim sektorze prywatnym. Także procent uzwiązkowienia z roku na rok jest coraz mniej ludzi w związkach zawodowych. Także jak się rozpadł się ten realny socjalizm, kapitalizm, to tutaj zwykły pracownik zaczął strasznie cierpieć. Wczoraj też czytałem o szkolnictwie w Anglii. Okazuje się, że do prywatnych szkół w Anglii od żłobka aż po uniwersytety chodzi 7% ludności. I z tych ludzi, którzy chodzą do tych prywatnych szkół, później grupuje się ta elita angielska, czyli posłowie, senatorzy, lekarze, inżynierowie, architekturzy. Natomiast wszyscy inni, którzy są w rodzinach, gdzie ich nie stać na prywatną naukę, kończą na przykład w takich pracach jak biegacz Amazonu. Panie pośle, ja myślę, że miałby pan moralne prawo mówić dużo o ludzkim losie, gdyby pan zarabiał 1500 zł jako biegacz Amazonu i tam trzeba jeszcze wybiegać 25 km dziennie albo jako listonosz. Jak się zarabia tak jak pan 80 tysięcy złotych na miesiąc, to można mówić wiele rzeczy, ale nie ma się moralnego prawa mówić o ludzkim losie. Ja co do pana, ja obserwuję pana od samego początku, jestem też z Poznania i co do pańskich przekonań religijnych, to wierzę, że one są dokładnie takie same jak przekonania pana prezydenta Lecha Wałęsy. Dziękuję, to wszystko, przełączam się na odbiór.
Ojej.
Dziękuję bardzo. No proszę pana, homoseksualizm to jest dramat jednostek, a polityczny ruch homoseksualny to jest problem społeczny, to jest wyzwanie społeczne i o tym musimy mówić. W wypadku poszczególnych ludzi to jest często bardzo ciężki problem i tutaj na to przede wszystkim należy patrzeć ze współczuciem, z empatią i tak dalej. To się często rodzi na tle tych wydarzeń, o których pan mówił. Natomiast ten ruch polityczny, no to nie jest ruch zrodzony z dramatów, tylko wręcz z agresji, z takiej euforycznej próby destrukcji ładu społecznego, w którym żyjemy. I to jest rzeczywiście bardzo poważne zagrożenie. No, dziękuję za to, co pan mówi. No, lat mam dużo, życie długie, z tymi liczbami to pan przesadza. Wiem, co to są trudności życia, tylko bym zwrócił uwagę na jedno. No, dobrze pan mówi o tym, o czym pan mówi, no tylko że w czasach komunizmu to w ogóle wolnych związków zawodowych nie było. A ich działacze, jak próbowano je tworzyć, to ich działacze byli prześladowani. Także na pewno jakaś formy obrony prawa pracy, czy organizowania się ludzi do obrony praw im należnych na podstawie prawa są potrzebne i dobrze, jeżeli ludzie nie są, i źle, jeżeli ludzie nie są aktywni, dobrze jak są aktywni. Tylko że niestety no, w czasach komunizmu tą aktywność w ogóle w sposób administracyjny niszczono.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Zdzisław z Warszawy.
Proszę.
Jestem z powodu wypowiedzi tego mojego poprzednika z Kanady, ale ja chciałem nawiązać do wypowiedzi na temat ruchu mama, tata i dzieci. Chciałem uzupełnić jeszcze tą wypowiedź, dlatego, że uważam, że to jest bardzo ważna sprawa i w związku z tym jest taki apel, żeby w jakiś sposób zachęcić, poprosić, mobilizować Episkopat Polski, żeby to się przeniosło też na parafię, bo przecież można, to jest sprawa zasadnicza i Polacy potrzebują wsparcia Kościoła w obronie tych wartości chrześcijańskich. Wystarczy przyjrzeć się, co się działo w Irlandii. No przecież tam w Irlandii to Kościół nie zajął stanowiska i społeczeństwo było poddane praniu mózgu przez tych wszystkich, przez te ośrodki społeczne wspierane przez Sorosa i to się stało, czyli to się stało. Po to mamy pasterzy, którzy powinni bardzo aktywnie działać i zachęcać, by tłumaczyć kościołach, którzy mają zaufanie do Kościoła, nasze społeczeństwo, nasi wierni mają zaufanie do Kościoła i Kościół ma tą największą rolę do odegrania, żeby zainicjować w tych parafiach, ogłosić, wytłumaczyć, zachęcić do podpisywania tej petycji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci i wtedy to rzeczywiście, jak jeśli miliony ludzi w Polsce podpiszą, to jest to wyraźny znak dla społeczeństwa europejskiego, że Polska chce być polsko-katolicką, nie laicką. Taka moja jest propozycja, dlatego że tu nie chodzi tylko o formalność, formalne poparcie, bo popiera oficjalnie ten ruch Ordo Iuris, czyli Instytut na Rzecz Kultury Prawnej, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny i Rzecznik Praw Dziecka, prawda? To są ci oficjalni wspierający. Natomiast to bardzo mocno wspierać taką inicjatywę. I nie musi to robić formalnie, ale przez swoje instytucje, prawda? Czyli przez parafię. To jest taka moja sugestia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, tyle miałem do powiedzenia, żeby nie zabierać czasu. Aha, jeszcze tak, można to zacytować, że artykuł 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej chroni autonomię państw członkowskich w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego. Dobra, to jest to, co w tej właśnie odezwie tej inicjatywy jest napisane. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy panu, szczęść Boże. No, w tej Irlandii to też pewnie mocne uderzenie, jeżeli chodzi o stronę medialną, tak, bo każde środowisko, czy ci, którzy mają być urabiani, są urabiani od każdej strony. I pytanie, czy świadomi jesteśmy tego, z jaką siłą ktoś w naszą stronę podąża.
No tam zupełnie nie było poszanowania równości w debacie medialnej, dlatego że właśnie przypomnę jeszcze raz, jak senator Fidelma Hillion aż opowiadała o tym w telewizji Trwam, była wręcz poniżana. Ona opowiadała, jak poniżano ludzi, którzy ośmielali się przeciwstawić tym postulatom, którzy bronili po prostu rodziny na forum medialnym. No, znamy wszyscy te mechanizmy, tworzenie takiego klimatu wspaniałego ruchu, bezproblemowego, uwolnimy się od ograniczeń moralnych, potem będzie fajnie, potem wszystkim będzie dobrze i tak dalej, przyłącz się do tego, a dlaczego ty jesteś przeciw? I nagle konsternacja, zdziwienie, nagonka.
To jest takie, i będzie tak fajnie, że wszyscy będą mogli skakać z wieżowca na głowę.
Ale jakieś dziwowanie się, a jak ty w ogóle śmiesz być przeciw? Jakim prawem? I tak dalej. Wszyscy jesteśmy oburzeni. To była taka właściwie normalna praktyka, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, że to wszystko nie dzieje się dlatego, że to, co tysiące ludzi myślą po cichu albo rozważają, to głośno mówią tylko dziesiątki ludzi. To się dzieje również dlatego, że jak mówię, przy pomocy ogromnych pieniędzy tworzy się takie wielkie show, które nie jest takim spontanicznym ruchem społecznym, za jaki się chce uchodzić, a przy pomocy środków administracyjnych zupełnie ucisza się opinię chrześcijańską. No inna rzecz, że często my sami jesteśmy zbyt cisi, zbyt mało poczuwamy się do odpowiedzialności, zbyt mało myślimy nad argumentami, jakimi powinniśmy uzasadnić sprawę, których bronimy, nad podstawami naszych racji. I tak dalej. No i wtedy ten efekt jest taki zdeformowany. Ale ten przypadek irlandzki należy pamiętać, dlatego że jeszcze 5 lat temu chyba nikt sobie nie wyobrażał, że w Irlandii może stać się coś takiego. To jest takie bardzo głośne memento, żebyśmy pamiętali. Pewnego dnia może i u nas nastąpić takie sprawdzam, kiedy się okaże, ilu ludzi naprawdę uważa życie, rodzinę, wychowanie za wartości podstawowe, za wartości najważniejsze i jest gotowych naprawdę ich bronić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chodzi mi o
Pan
komunizm.
Ma na imię?
Tu się mówi o czerwonej zarazie, ale nie mówi się o brunatnej zarazie, którą czerwony komunizm właśnie zgniótł. I gdyby gdyby czerwona zaraza nie rozbiła brunatnej, to byśmy dzisiaj, może już nas by nie było, bo powychodzilibyśmy przez kominy krematorium. To tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
No, nie jest to ścisłe, co pan mówi, dlatego że nazizm był bardzo jednoznacznie potępiony. Przestępcy nazistowscy są ścigani po dziś dzień. Ta wielka Norymberga była tylko początkiem procesów norymberskich i procesu ścigania przestępców hitlerowskich. Usprawiedliwianie nazizmu jest powszechnie potępione. Przestępcy komunistyczni, nigdy się nie odbyła Norymberga komunizmu. Przestępcy komunistyczni zamiast być karani, byli honorowani. Lenin jest przedmiotem kultu publicznego w środku Moskwy, podobnie zresztą jak Dzierżyński. Bolszewicka swastyka jest znakiem powszechnie używanym dla zabawy, dla demonstracji i tolerowanym przez sądy, i komunizm nigdy nie został definitywnie potępiony. To, że o tym mówimy, to tylko dlatego, że tego potępienia nie było. To potępienie nazizmu, o którym pan mówi, było bardzo jednoznaczne, bardzo stanowcze i jest skutecznie po dziś dzień egzekwowane.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuję, Leszek z Wrocławia. Panie Marku, od razu bezpośrednie pytanie. Czy kładąc na szali te wszystkie ważne rzeczy, aspekty moralne i pana autorytet jako obrońcę życia, czy przewiduje pan i czy jest możliwe uruchomienie w Polsce procedury opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę? Tylko tyle. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
I pan, w interesie Polski jest współpraca europejska i pokój na kontynencie, mnożenie podziałów i tak dalej. To nie jest rzecz dobra. Natomiast musimy być świadomi, że gdyby Unia nie akceptowała Polski, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co wtedy zrobić. Jasne stwierdzenie, że w momencie, gdyby przeciwko Polsce uruchomiono artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, czyli pozbawienie Polski prawa w udziału decyzjach, prawa udziału w decyzjach dotyczących Unii, podporządkowanie Polski decyzjom obcych państw, gdyby ten artykuł uruchomiono, to oczywiście, że Sejm powinien odpowiedzieć, że rozważy zwrócenie się do społeczeństwa z pytaniem, czy my chcemy być w takiej Unii. Ale to, o czym mówimy dzisiaj, to jest możliwość czysto teoretyczna, bo ja powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem w audycji telewizyjnej, to co, czyli tej późno popołudniowej, to co mówiłem teraz. Ryzyko, że 23 rządy państw Unii Europejskiej powie, że Polska jest krajem, który łamie wspólne zasady, które trzeba sobie podporządkować i tak dalej, jest bardzo teoretyczne. To ryzyko jest bardzo, bardzo teoretyczne. W innych sprawach dzisiaj o wiele skuteczniejsze jest mówienie wspólnie z innymi państwami, z państwami szczególnie Europy Środkowej, że chcemy innej współpracy, przede wszystkim, że myślimy inaczej i uświadamianie naszym partnerom z zachodniej Europy, że my myślimy zupełnie inaczej, że z faktu, że rządy naszych państw kilkanaście lat temu postawiono wobec takiej perspektywy, przyjmujecie tak zwany acquis communautaire, ten tak zwany wspólny dorobek Unii Europejskiej, albo w ogóle z wami nie rozmawiamy. Z faktu, że rządy, które wtedy działały, podstawiono przed takim wyborem, nie wynika, że nasze państwa nie uważają, że wartości dla nas najistotniejszych nie wpisano do traktatów jako wartości wspólnych, że my tym wartościom jesteśmy wierni, że oczekujemy, że będą szanowane i oczekujemy przynajmniej praktycznej współpracy opartej na szacunku dla własnych wartości. Po to, żeby to osiągnąć, powtórzę jeszcze raz, trzeba budować możliwie najgłębszą współpracę państw środkowej Europy. Na pytanie, w jaki sposób Polska powinna zachować się wobec tego kryzysu, który dzisiaj w Europie mamy, co z Europą po Brexicie, odpowiedź jest bardzo prosta. Polska przede wszystkim powinna budować silną opinię chrześcijańską w Europie, oraz Polska powinna budować jak najgłębszą współpracę państw Europy Środkowej. To są te dwa kierunki, w których powinniśmy działać. Praktyczne działania, sformułowania, oświadczenia, komunikaty, propozycje, formy wzmocnionej współpracy powinny być praktycznymi realizacjami tych dwóch zasad. I myślę, że to powinniśmy zacząć robić już od wczoraj, a przynajmniej od tych najbliższych wspólnych wystąpień. Byłoby rzeczą bardzo złą, gdybyśmy uważali, że Unia Europejska sobie musi znaleźć jakieś nowe, atrakcyjne obszary zainteresowań w rodzaju twórzmy armię europejską. Przecież to jest kompletne nieporozumienie. Czołowe państwa w Unii, takie jak Niemcy czy Francja, do obrony państw środkowej Europy czy bezpieczeństwa w naszej części świata nie są w stanie używać tych najbardziej elementarnych instrumentów, którymi dysponują. Na przykład nie podejmowania współpracy z Rosją w dziedzinie energetycznej. A my oczekujemy od nich, że będziemy wspólnie, że one, jako państwa, które mają decydujący wpływ na decyzje unijne, że one będą dysponować armią europejską dla naszej obrony, ta armia będzie tylko sposobem wysysania dalszych pieniędzy od państw Europy Środkowej i zastępowania naszej własnej inicjatywy w zakresie naszego bezpieczeństwa. Druga rzecz. My nie powinniśmy stawiać wyłącznie kwestii technicznych. Przede wszystkim powiedzmy, kim jesteśmy. Jeżeli nie negocjowaliśmy wspólnie z państwami zachodniej Europy 12 lat temu, teraz pokażmy to, co wspólne, jakie wartości dla nas są istotne i dlaczego szacunku oczekujemy. I to jest najlepsza metoda działania. Nie zasłaniajmy się też biernością innych państw. Jesteśmy największym państwem w Europie Środkowej. Do nas należy inicjatywa. Jeżeli będziemy ją wykorzystywać, będziemy skuteczni. Zobaczmy, jak Europa zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, choćby poprzez tą wspólną reakcję państw Europy Środkowej na kryzys imigracyjny.
I może jeszcze jeden telefon, ostatni. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, jeszcze raz Marcin z Morąga.
No, szczęść Boże panu.
Panie pośle, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział takie ważne słowa, że rząd zgodził się w czerwcu na podpisanie i jakichś praw LGBT, ja bym to tak w skrócie ten powiedział, ale to ten rząd czy poprzedni? A jeżeli ten, to co to w ogóle za prawa? Czy to nie jest jakaś zdrada Chrystusa? Dziękuję, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
No niestety to są te konkluzje czerwcowe, dwa miesiące temu, podpisane przez polski rząd z innymi państwami Unii Europejskiej. No to tam jest zachęcanie, że środowiska, ja je nazywam w skrócie homoseksualne, dlatego że tak naprawdę to wymyślanie tych kolejnych literek to służy tylko, no nie wiem, teraz się pojawił jakiś jeszcze interseksualizm na przykład, służy tylko twierdzeniu, że nie istnieją żadne normy hamujące czy wyznaczające granice tego, co nieprzekraczalne w porządku naturalnym. Ale te konkluzje zawierają takie postulaty, że na przykład należy zachęcać środowiska homoseksualne do wysuwania skarg na dyskryminację, która je spotyka. Należy im zagwarantować równość we wszystkich dziedzinach życia. Nierówność indywidualnym osobom, niezależnie od problemów, jakie w życiu mają, tylko równość tym środowiskom homoseksualnym. I tak dalej, i tak dalej. No to jest niestety bardzo, bardzo groźne, dlatego że podpisujemy się pod pewną ideologią, która nawet jeżeli będziemy się zasłaniać, że może być kontrolowana w zakresie, w jakim ją stosujemy, będzie nam przypominane, zgodziliście się na to. Musicie wobec tego stosować. Pamiętajmy, jak wykorzystywano podpis Polski pod traktatem lizbońskim, żeby naciskać po referendum irlandzkim na to, żeby Polska jak najszybciej go podpisała. To będzie wiążące politycznie dla Polski, chyba że powiemy zdecydowanie nie. Dlatego tak ważne jest to, że w tej chwili w Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej jest projekt opinii sejmowej, która mówi wyraźnie, Polska negatywnie ocenia te konkluzje. To daje naszemu rządowi podstawę do tego, żeby na przyszłych posiedzeniach Rady Unii Europejskiej powiedzieć, te konkluzje nie spotkały się z aprobatą w polskim parlamencie, w polskim społeczeństwie. My dalej nie możemy iść w tym kierunku. Pamiętajmy też o często podnoszonej zasadzie wahadła. Podpisywanie takich dokumentów to może być akt czysto formalny dla jednego rządu, ale kiedy w Polsce przyjdzie rząd liberalny, to będzie podstawa do działań, do mówienia, że my będziemy to wykonywać w najdalszym zakresie. To jest zgoda podpisana w imieniu Polski. Takich rzeczy nie należało robić i co więcej, tutaj mówię, podpowiadamy rządowi, z tego trzeba jak najszybciej wyjść. My już widzimy w tej chwili, jak do polskich szkół zaczyna się wprowadzać podręczniki kwestionujące wychowanie oparte na wartościach życia rodzinnego, naprawdę lekcja równości, instruktaż dla nauczycieli. Jak do szkół zaczynają wchodzić organizacje politycznego ruchu homoseksualnego, one się będą na to powoływać. Polskie władze, podpisując się pod takimi dokumentami, będzie się im przypominać, że przecież uznajecie te prawa. Nie możecie zaprzeczać, że one istnieją. Z tego trzeba jak najszybciej wyjść. Dobra zmiana zobowiązuje do tego, żeby z tego jak najszybciej wyjść, bo to nie jest zmiana, jeżeli będziemy podpisywać takie dokumenty, na których się to wszystko nie skończy. Nasi irlandzcy goście, którzy niedawno występowali w Radio Maryja i w Sejmie Rzeczypospolitej, przypomnieli nam, jak wygląda ta historia rewolucji przeciwko rodzinie. Najpierw mówiono, za związkami partnerskimi nie pójdą małżeństwa. Potem mówiono, za małżeństwami, tak zwanymi małżeństwami homoseksualnymi nie pójdą adopcje dzieci. Potem mówiono, za adopcjami dzieci nie pójdą surogacje, czyli wynajmowanie kobiet do tego, żeby myślę, że nie warto opisywać całej tej fizjologii, bo wszyscy możemy się jej domyślać. I dzisiaj doszliśmy do tego, że we Francji dyskusja między tak zwaną centroprawicą a lewicą toczy się na temat, że owszem, prawo do homorodzicielstwa jest bezsporne. Pytanie tylko, czy to może być rodzicielstwo wyłącznie adopcyjne, czy przez wynajmowanie kobiet, które w tym pomogą. To jest kompletne zanegowanie prawa dziecka do tego, żeby urodzić się w rodzinie. To jest kompletne zanegowanie natury, jaką Bóg człowieka obdarzył. I teraz obowiązkiem każdego rządu Rzeczypospolitej, każdych władz jest przeciwstawianie się tej rewolucji homoseksualnej. Minister Kaczmarczyk powiedział, niektóre osoby myślały, że wygranie wyborów ostatnich będzie oznaczać, że przestaniemy widzieć, że istnieją problemy środowisk LGBTI, jak powiedział. Nie, ja powiem tak, że wielu z nas myślało, że wygranie ostatnich wyborów będzie oznaczać, że otworzymy oczy, będziemy widzieć tą rewolucję, jaka w Europie się toczy i będziemy się jej przeciwstawiać, powołując się na mandat, jakim jest kierowanie prawie 40-milionowym państwem, wykorzystując współpracę z innymi państwami Europy Środkowej, wykorzystując takie fakty społeczne i polityczne jednocześnie, jak choćby te trzy referenda, które ostatnio w Europie Środkowej z powodzeniem w obronie rodziny się odbywały, bo referendum słowackie też jest bardzo ważne. Na Słowacji w obronie rodziny głosowało więcej ludzi niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niż na wszystkie partie razem wzięte do Parlamentu Europejskiego. Tylu ludzi broniło praw rodziny. Na Słowenii, w Chorwacji to było jeszcze więcej. Więc wykorzystujmy to, że mamy aktywa, żeby bronić zasad chrześcijańskich na forum międzynarodowym, bo tylko wtedy na tym forum nie będzie atakowana Polska. Jeżeli uzyskamy równoprawność dla nich, zagwarantujemy bezpieczeństwo Polsce. Jeżeli będziemy udawać, że tej rewolucji nie ma, będziemy jej dalej ustępować tak, jak to się stało w czerwcu, oby po raz ostatni i oby, choćby wykorzystując do tego opinię, która na uchwalenie czeka w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, żeby z tego jak najszybciej i definitywnie wyjść i wrócić na drogę tych działań, których, jak sądzę, prawie chyba wszyscy z nas w tej dzisiejszej dyskusji oczekiwali.
Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo.
Coś zmieni ten wtorek? W przyszłym tygodniu?
no on tyle zmienił, że do tej pory tym dyżurnym workiem do bicia były Węgry, teraz się staje Polska. No myślę, że przede wszystkim wybór jest taki, czy my po prostu będziemy się tłumaczyć, czy powiemy zdecydowanie, że mamy do czynienia z działaniami bezprawnymi, które za takie uznajemy i że tak naprawdę podejmowanie, gdyby przyszło komuś do głowy, żeby na forum Rady Europejskiej podejmować działania przeciwko Polsce, będą to kolejne działania niszczące Europę, takie jak wcześniej ataki na Węgry, takie jak forsowanie Unii Walutowej wbrew wszystkim racjom ekonomicznym, które za tym przemawiają, takie jak kompletnie nieodpowiedzialna polityka imigracyjna. Jeden z naszych słuchaczy powiedział, że jesteśmy dużym narodem, ale takim, który jest zdolny wpływać na swoje otoczenie, a nie na całą Europę. Przecież całej Europie powinniśmy powiedzieć, że narody Europy Środkowej widzą sprawy dokładnie, że jeżeli nie chcą tej Europy niszczyć, jeżeli nie chcą dalszej destrukcji tych ram współpracy, które obecnie istnieją, powinni zostawić Polskę w spokoju i nie podejmować działań, które nie mają nic wspólnego ani z dobrem wspólnym naszych państw, ani tym bardziej z prawem, na podstawie których powinny działać te instytucje, które Unia Europejska do obsługi swoich bieżących interesów powołała.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu. Temat rozmów: Polska wobec zmian w Europie. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. A już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Kompleta. Zapraszam.
Żeby miłość zbudziła się w nas, by nadziei nie brakło już, nie. By spełniały się sny, żeby świat lepszy był. Tylko Ty, Panie, wiesz, jak uciekać od zła. Tylko Ty prawdę znasz. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i żeby życie uwolnić od łez, żeby strach mógł zamienić się w śmiech, żeby brata już brat nie zabijał, a świat opamiętać się chciał i zakończył ten sen, ten potwornie zły sen. Tak jak słońca na niebie i gwiazd, w każdym słowie i gestach, tak jak w tęczy po deszczach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Panie, Ciebie potrzebuję.
Witam serdecznie. Kto będzie się z nami modlił?
Szczęść Boże, Krystyna z Bydgoszczy.
Szczęść Boże, Pani Krystyna. Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Dziękujemy, Boże, za kolejny dzień naszego życia, za doświadczenie Twojej miłości, Twojego miłosierdzia. Dziś przeżywaliśmy kolejny raz wspólną modlitwę za ojczyznę, za tych, którzy zginęli w kwietniu 2010 roku. To już tak wiele czasu. Czy ja modlę się za ojczyznę? Czy ja modlę się za polityków? O to, by moja ojczyzna była praworządna, sprawiedliwa. Czy też się do tego dokładam? Czy się staram o to? Czy sam jestem sprawiedliwy? Czy zabiegam tam, gdzie mogę, o prawa drugiego człowieka? Upominam się o nie. Czy upominam się o Twoje, Panie, prawo? Czy przestrzegam Twojego prawa? Robiąc sobie rachunek sumienia, myślę, jakie Ty, Panie, masz miejsce w moim życiu. Czy ja zgadzam się z Twoją wolą, czy jestem Tobie posłuszny? Czy myślę o tym, że chcę i pragnę być świętym? Moja modlitwa, moje spotkanie z Tobą, czy moje serce jest otwarte na Twoją miłość? Jak wygląda moja praca? Moje obowiązki. Wybacz, Panie, za każdą złą myśl, złe pragnienie, za to, czym mogłem dotknąć Twoje serce i serce mojego brata, siostry. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić serca skruszonych, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dana się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, nigdy nie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie.
I wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy w Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą uciężały Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wylałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy.
Błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niechcie Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Spojrzysz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, życzę Ojcu wszystkim modlącym się dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Za chwilę informacje, ostatnie wiadomości, które przedstawi Justyna Kendra, a po północy zachęcam do spotkania z ojcem Dariuszem Drążkiem i z Chopinem.
Skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja. Zapraszam. Brak decyzji agencji Moody's o zmianie ratingu Polski świadczy o tym, że nasza sytuacja w ostatnich miesiącach nie uległa zmianie, podkreślają ekonomiści. Agencja poinformowała, że przegląd ratingu Polski nie został zaktualizowany. W maju utrzymano ocenę na poziomie A2, zmieniono jednak perspektywę ze stabilnej na negatywną. Przypomnijmy, w połowie stycznia bieżącego roku agencja S&P obcięła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+, A-. W Tomaszowie Mazowieckim prezydent Andrzej Duda uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszą w Polsce krytą halę lodową. Hala lodowa w Tomaszowie Mazowieckim to inwestycja za ponad 47 milionów złotych, z czego ponad 19 milionów złotych dofinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prace związane z budową toru mają zakończyć się wiosną 2017 roku. Znamy skład delegacji Komisji Weneckiej, która w poniedziałek przyjedzie do Warszawy. Część ze sprawozdawców była już w Polsce w lutym tego roku. W ramach prac nad opinią w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w stolicy pojawią się przedstawiciele komisji z Finlandii, Stanów Zjednoczonych i Belgii. W programie wizyty są rozmowy w Sądzie Najwyższym, Parlamencie, Ministerstwie Sprawiedliwości, Trybunale Konstytucyjnym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarii Premiera. Wizyta sprawozdawców Komisji Weneckiej w Polsce potrwa 2 dni. Polska armia musi być nie tylko silniejsza i nowocześniejsza, ale także skuteczniejsza. Musi być zdolna współdziałać z naszymi sojusznikami, powiedział szef MON-u Antoni Macierewicz. Minister wziął udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pod hasłem Zero Haraczy w Warszawie odbyła się manifestacja frankowiczów. Tym razem głównym celem protestujących było wyrażenie sprzeciwu wobec projektu ustawy frankowej przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta. Według protestujących propozycje te nie rozwiązują w rzeczywistości problemu lichwiarskich kredytów. Polski rząd, kupując w przyszłości licencję na produkcję sprzętu wojskowego, chce mieć nieograniczone prawo do jego modernizacji i odsprzedaży. Obecnie polskie zakłady nie mogą sprzedawać samodzielnie do innych państw, między innymi kołowego transportera opancerzonego Rosomak czy rakiet Spike. Kilka dni temu MON rozpoczął oficjalne negocjacje z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie zakupu systemu obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu. Rząd chce, aby ponad połowa produkcji rakiet odbywała się w Polsce. Chodzi o tak zwany offset. Pierwszymi świadkami, których będzie chciała przesłuchać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold, będą prokuratorzy, powiedziała szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Poseł na antenie RMF FM zaznaczyła, że zanim dojdzie do przesłuchania pierwszych świadków, członkowie komisji muszą zapoznać się z odpowiednią dokumentacją. Dzięki ustawie antyterrorystycznej spadła liczba fałszywych alarmów o podłożeniu materiałów wybuchowych, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z policyjnych statystyk wynika, że od 1 lipca bieżącego roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy, do 31 sierpnia odnotowano 60 fałszywych alarmów. To o 28 mniej niż od 2 maja do 30 czerwca i o 48 mniej niż od 1 marca do 30 kwietnia. Pod Grunwaldem rozpoczęły się dziś międzynarodowe badania archeologiczne. Kilkudziesięciu naukowców przez ponad tydzień będzie szukać śladów krzyżackiego obozu. Ma to pomóc w ustaleniu, gdzie w 1410 roku toczyły się najcięższe walki. Ruszyła ogólnopolska akcja Caritas Polska Kromka Chleba. Celem kampanii jest zbiórka środków na dożywianie osób ubogich, a także informowanie społeczeństwa o sytuacji tych osób. Od dziś do 2 października na ulicach 7 polskich miast wolontariusze Caritas będą zbierać środki na wsparcie osób najuboższych. Ojciec Święty Franciszek podczas nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej zachęcił wiernych do przyjęcia łaski wyzwolenia i zbawienia, którą obdarza nas Bóg. Papież w katechezie mówił o miłosierdziu Boga dokonującym się w odkupieniu, czyli zbawieniu. Wskazał, że słowo odkupienie jest rzadko używane, tymczasem wskazuje ono na najbardziej radykalne wyzwolenie, jakiego Bóg mógł dokonać dla nas. Transmisję audiencji z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prawie 25% wyborców oddało już głos w przedterminowym głosowaniu w wyborach do niższej Izby Parlamentu Białorusi, Izby Reprezentantów, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza w Mińsku. Główne głosowanie odbędzie się jutro. Tymczasem 17 niezależnych obserwatorów zostało pozbawionych akredytacji w ciągu 4 pierwszych dni głosowania. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła 5. test jądrowy przeprowadzony przez Koreę Północną. Rada przygotowuje nową rezolucję zaostrzającą sankcje wobec władz w Pjongjangu. Organ ONZ podkreślił, że próba stanowiła zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji John Kerry i Siergiej Ławrow uzgodnili w Genewie wstrzymanie wszelkich wrogich działań w Syrii. Porozumienie ma obowiązywać od poniedziałku 12 września. Politycy zapowiedzieli też współpracę w zwalczaniu tzw. państwa islamskiego i frontu Al-Nusra. Porozumienie zatwierdziły dziś syryjskie władze. Tymczasem najprawdopodobniej rosyjskie odrzutowce zbombardowały dziś targ będącym pod kontrolą rebeliantów w mieście Idlib na północnym zachodzie Syrii. Zabitych zostało co najmniej 25 osób, w tym kobiety i dzieci, poinformowali mieszkańcy i ekipy ratunkowe. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Iran zainaugurował prowadzoną przy pomocy Rosji budowę 2. reaktora w elektrowni atomowej w portowym mieście Bushehr nad Zatoką Perską, co będzie kosztować 10 miliardów dolarów, poinformowały państwowe irańskie media. Około 2300 migrantów przypłynęło do Włoch dziś, w kolejnym dniu ich masowego napływu z wybrzeży Afryki. Służby morskie i załogi statków przeprowadziły w cieśninie sycylijskiej 18 operacji ratunkowych. Od początku tego roku do Włoch przypłynęło ponad 125 tysięcy migrantów. Polscy siatkarze po 20 latach zdobyli złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów. W finale rozegranym w Plovdiv pokonali Ukrainę 3-1. Brąz wywalczyli Rosjanie, którzy wygrali z Włochami też 3-1. Jedyny do tej pory złoty medal tej imprezy biało-czerwoni zdobyli w 1996 roku. Niewidomy Wojciech Makowski zdobył srebrny medal w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. To trzeci medal polskiej ekipy w Rio. Wcześniej dwa srebrne zdobyli Bartosz Tyszkowski w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem Robert Jachimowicz. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Drodzy Państwo, w najbliższą niedzielę będzie miała miejsce beatyfikacja sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego, bohaterskiego apostoła Kazachstanu, który poznał piekło wojny, łagrów i komunizmu. Ten niezwykły, charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty kapłan przeszedł przez życie z podniesioną głową, wlewając nadzieję w serca tych, którzy nadziei już nie mieli. Sługa Boży ksiądz Władysław Bukowiński będzie pierwszym błogosławionym kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Kazachstanie. Uroczystości beatyfikacyjnej w katedrze pod wezwaniem Przenajświętszej Dziewicy Fatimskiej, Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie, dokona jego eminencja ksiądz kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. Transmisja na naszej antenie od godziny 7 rano czasu polskiego. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
Yeah.